The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam serdecznie, minęła godzina 12 minut 30, co oznacza, że dziś jest niedziela, bo od lat o tej porze właśnie rozpoczynamy nadawanie audycji ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM, a do wysłuchania tej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Mamy niedzielę, 15 grudnia, jest to 350 dzień w roku bieżącym, do końca pozostaje zatem 16 dni. Słońce wzeszło o 7.15, a zajdzie o 16.36. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin 22 minuty. Imieniny dziś obchodzą Celina, Nina i Ireneusz. A urodzeni tego dnia interesują się problemami społecznymi, chętnie działają na rzecz innych, są bardzo aktywni, nastawieni ufnie i życzliwie, dużą wagę przywiązują do uczucia, bywają jednak nadmiernie gadatliwe. A najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Życzymy Państwa dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia, wszystkiego najlepszego. Na zewnątrz ciągle chłodno, 37 stopni w tej chwili, odczuwalna o 5 stopni mniej. Maksymalna w dniu dzisiejszym 40 stopni, jutro deszczowo 49 stopni, pojutrze 59, następnie 53, a później od 32 do 53 stopni. Zaglądamy do prognozy na święta Bożego Narodzenia. Niestety nie będzie białych świąt. A powiedzenie dnia dzisiejszego. Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś, praktycznie biorąc, nikt nie jest już zdrowy. A powiedział to Bertrand Russell.
Się za głowę.
zabawną piosenkę słyszeliśmy w wykonaniu Singing Birds, a tytuł jej Nie miały anioły. Należy dodać, że tekst napisała Wanda Chotomska, ta sama, która pisała książki dla dzieci. A teraz poważnie już. Kalendarium. Rok 1575. Anna Jagiellonka, córka Zygmunta Starego, została wybrana na królową Polski. 1767. Spłonęło południowe skrzydło Zamku Królewskiego w Warszawie. 1791. Weszła w życie Karta Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. 1828. Kilkunastu wojskowych ze szkoły podchorążych w Warszawie zawiązało tzw. sprzysiężenie Wysockiego. 1840. W jednej z kaplic paryskiego kościoła inwalidów pochowano sprowadzone z wyspy świętej Heleny szczątki Napoleona Bonapartego. 1862. Wojna secesyjna. Zwycięstwo konfederatów w pierwszej bitwie pod Friedrichsburgiem. 1891. W Springfield w stanie Massachusetts James Naismith zorganizował pierwszy mecz wymyślonej przez siebie koszykówki. Rok 1916. Niemieckie dowództwo zakończyło starcie pod Verdun. Na polu walki zginęło 300 tysięcy niemieckich żołnierzy i drugie tyle sojuszników. 1936. Uruchomiono pierwszą w kraju linię kolei elektrycznej na trasie Warszawa-Otwock i Warszawa-Pruszków. 1939. Został zlikwidowany Uniwersytet Wileński. 1944. Nad kanałem La Manche zaginął samolot, którym leciał do Paryża amerykański muzyk Glenn Miller. 1947. Utworzono protektorat Sary pod kontrolą francuską. 1961. Sąd izraelski skazał hitlerowskiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna na śmierć. Wyrok wykonano w czerwcu 1962 roku. 1970. Grupa robotników podpaliła budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Jednocześnie w Gdyni doszło do podpisania pierwszego w historii PRL umowy między robotnikami a władzami reprezentowanymi przez Jana Mariańskiego, który był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Jednym z sygnatariuszy był Włodzimierz Ilnicki, który w parę godzin później został wybrany na wiceprzewodniczącego Głównego Komitetu Strajkowego w Gdyni. Nocą aresztowano i brutalnie pobito członków tego komitetu. 1981. Stan wojenny. ZOMO rozpoczęły pacyfikację KWK. Manifest lipcowy w Jastrzębiu. Padły pierwsze strzały do górników. 1999. W Japonii odlano pierwszą na świecie sztabę złota o masie 200 kg. Rok 2000. Definitywnie zamknięto elektrownię jądrową w Czarnobylu.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, Twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Magdalena Biejat jest kandydatką Lewicy na urząd prezydenta, przekazał Polskiemu Radiu jeden z liderów partii Robert Biedroń. Rada Krajowa ugrupowania wybrała Biejat przez aklamację. Szanse kandydatki w wyścigu na urząd prezydenta Robert Biedroń ocenia wysoko.
Ja uważam, że to będzie czarny koń tych wyborów i nie mówię tego z przesadą, bo widzę, w jakim kierunku idą inni kandydaci. Widzę, że unikają tematów, które są ważne społecznie, jak na przykład kwestie mieszkalnictwa, kwestie wynagrodzeń, kwestie biedy, kwestie bezpieczeństwa i o tym wszystkim będzie mówiła nasza kandydatka.
A teraz powinno rozpoczynać się przemówienie kandydatki. Start we wiosennych wyborach zapowiedzieli już Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen i Marek Woch. Samolot LOT-u lądował awaryjnie na lotnisku Chopina około godziny 12.20. Informacje w tej sprawie przekazała rzeczniczka lotniska Anna Dermont.
Potwierdzam, że samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Kopenhagi zgłosił awarię i około godziny 12.20 wylądował bezpiecznie w Warszawie na lotnisku Chopina w asyście naszych służb lotniskowych oraz służb miejskich.
Maszyna lecąca z Kopenhagi zgłosiła awarię, wystąpiła usterka układu hamulcowego i zgodnie z procedurami pilot musiał zgłosić lądowanie awaryjne. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że mimo rosnących cen nie zamierzamy ograniczać wydatków i rezygnować z celebrowania świąt. Na przygotowania świąt Bożego Narodzenia średnio każdy z nas wyda nieco ponad 1500 zł. W ubiegłym roku było to niespełna 1500 zł. Polacy nie rezygnują też z tradycji obdarowywania bliskich prezentami. Na ten cel planujemy przeznaczyć średnio 680 zł. Niektórzy zamierzają się zadłużyć. Przed czym ostrzega profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Przecież nie każdy musi w prezencie dostawać bardzo drogie rzeczy, na które jeszcze musimy wziąć pożyczkę jakąś chwilową, żeby ten prezent kupić. Nie, to nie chodzi o to. Wystarczy czasami pamięć o tej drugiej osobie, jakiś drobiazg, jakiś gest. Tak samo ze stołem. Przecież my nie musimy mieć nie wiadomo jakich produktów, nie wiadomo ile. Tu chodzi o duch świąt, a nie o to, żebyśmy mieli jak najwięcej konsumpcji.
Z przygotowanego przez Związek Banków Polskich zestawienia wynika, że spada liczba Polaków, którzy decydują się na ograniczenie wydatków. Zamiar taki deklaruje 52% badanych, a rok temu było to 65%. Prawie 2/3 Gruzinów popiera proeuropejskie protesty. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę IPM. Od 18 dni mieszkańcy Gruzji wychodzą na ulicę, żądając wznowienia procesu integracji z Unią Europejską zawieszonego przez rząd do 2028 roku.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone zostały w dniach od 3 do 12 grudnia. Wtedy do antyrządowych protestów zaczęli dołączać urzędnicy, przedsiębiorcy i środowiska związane z kulturą. Z sondażu wynika, że 61% respondentów uważa, iż październikowe wybory parlamentarne zostały sfałszowane. Na tej podstawie odmawia uznania legalności parlamentu, rządu i wybranego przez władzę prezydenta. Najwyższy wskaźnik poparcia dla proeuropejskich protestów jest wśród ludzi młodych w wieku od 18 do 34 lat i wynosi 76%. Gruzińska opozycja i prezydentka Salome Zurabiszwili zapowiadają, że będą wspierać protesty i apelują do krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych o maksymalne izolowanie na arenie międzynarodowej osób związanych z rządzącą partią Gruzińskie Marzenie. Bilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Autobus wypadł z drogi w Ustrzykach Górnych. Dwie osoby trafiły do szpitala. Komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba z Komendy Policji w Ustrzykach powiedziała Polskiemu Radiu, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 897.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus na łuku drogi przewrócił się na lewy bok. Autobusem podróżowało około 50 osób, z tego dwie osoby trafiły do szpitala. Z informacji uzyskanych wynika, że kierowca był trzeźwy, na miejscu pracują służby ratownicze.
Autobus przewoził turystów z Krosna, a policja ustala, jaka była przyczyna wypadku. Wojsko zbudowało kolejny most tymczasowy na terenach popowodziowych. Mieszkańcy Krapkowic znowu będą połączeni ze światem przeprawą. Most powstał obok zniszczonego mostu w ciągu drogi krajowej nr 45. Teraz lokalne władze odpowiadają za przeprowadzenie prób obciążeniowych oraz dokończenie dróg dojazdowych do mostu. Ma do tego dojść jeszcze przed świętami. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk, który jest odpowiedzialny za działania żołnierzy na zniszczonych przez powódź terenach, mówi, że przeprawa powstała na bazie wojskowej konstrukcji DMS-65.
I to jest jeden z sześciu, które planujemy oddać jako tymczasowe przeprawy mostowe jeszcze przed świętami. To jest przede wszystkim ułatwienie komunikacji, bo odległości, które do tej pory mieszkańcy lokalnych społeczności muszą pokonywać, są dość znaczne, a te mosty tymczasowe naprawdę ułatwią komunikację, w niektórych przypadkach z godziny do 5 minut.
Most w Krapkowicach jest drugim, jaki armia zbudowała na terenach popowodziowych. Pierwszy powstał w Głuchołazach. Na terenach, które ucierpiały w trakcie powodzi, trwa operacja Feniks. W odbudowę zniszczeń zaangażowanych jest około 4000 wojskowych. Operacja została przedłużona do kwietnia przyszłego roku. Cyklon, który uderzył we francuską wyspę Majotta, spowodował śmierć co najmniej 14 osób. Władze obawiają się znacznie większej liczby ofiar. Położona na Oceanie Indyjskim wyspa została nawiedzona przez największy od niemal 100 lat kataklizm w tym regionie.
Francuskie władze określają sytuację na Majotcie mianem dramatycznej i spodziewają się ciężkich strat materialnych i ludzkich. Wiejący z ogromną prędkością wiatr zniszczył samochody, dachy mieszkań i uszkodził wiele budynków, m.in. szpital i lotnisko. Najbardziej ucierpiały dzielnice z barakami zamieszkane przez nielegalnych migrantów z pobliskiego archipelagu Komorów. Francuskie władze poinformowały, że slumsy zostały całkowicie zniszczone. Mieszkało w nich około 100 tysięcy osób, czyli 1/3 populacji tego najbiedniejszego departamentu Francji. Władze obawiają się eskalacji kryzysu, bo na miejscu zaczyna brakować wody pitnej, leków i towarów pierwszej potrzeby. Stefan Folzer.
Zmarł czwarty nastolatek, który brał udział w wypadku w powiecie sokólskim na Podlasiu. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 23 na drodze wojewódzkiej nr 671. Kierujący osobowym Oplem z nieznanych przyczyn na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginął 19-letni kierowca i dwóch pasażerów w wieku 16 i 17 lat. 18-latek jako jedyny trafił do szpitala, gdzie zmarł po kilku godzinach. Są pierwsze wpisy na unijnej liście sankcyjnej za działania hybrydowe Rosji. Czarna lista jest na razie tajna. Mają ją zaakceptować jutro ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Osoby wpisane na listę będą miały zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone aktywa w Europie.
System prawny pozwalający na nałożenie restrykcji za działania hybrydowe w Unii i szerzej w świecie zostało uzgodnione przez 27 dwa miesiące temu. Teraz kraje członkowskie zaczynają wypełniać go treścią i stworzyły czarną listę sankcyjną. Restrykcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym dzienniku urzędowym i do tego czasu lista pozostaje tajna, by nie ułatwiać osobom na nią wpisanym unikanie sankcji. Pierwsza grupa, która zostanie objęta restrykcjami, liczy 16 osób. W większości Rosjan, ale są też przedstawiciele Mołdawii i Gruzji. Tworzą ją ludzie służb specjalnych, wojskowi, przedsiębiorcy, tak zwani eksperci i pseudodziennikarze. Na czarnej liście są też trzy podmioty: jednostki i agencje organizujące działania sabotażowe w Europie i siejące dezinformację oraz manipulacje także poza granicami Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Informacji przedstawiła Agnieszka Drost.
Drogi zaniosło, ścieżki zawiało. Gdzie się ukryłaś, gdzie się podziałaś? Szukali wszyscy razem, wołali, zerkali w okna drewnianych chat. Przecież tak mało czasu zostało i już kapela dobrze rozgrzana. W izbie czerwono aż od korali, a panny młodej brak i brak. Górska kolędo w futrzanej czapie, w kożuchu wiatrem suto wyszywanym. Leci po ciebie orszak skrzydlaty, weselne dzwonią sanie. Górska kolędo w czapie futrzanej, górska kolędo śnieżno-biała pani, wróz ci w posagu wniósł Zakopane, byś królowała na nim. Drogi zaniosło, ścieżki zawiało, lecz cię znaleźli, radaś, nie rada. bo gdy szukali, nawoływali, zdradził kryjówkę zbudzony las. Przecież niewiele czasu zostało i gości trzymać tak nie wypada. Toż by ludziska potem gadali, że panny brakło w zaślubin czas. Górska kolędo w futrzanej czapie, w kożuchu wiatrem suto wyszywany, leci po ciebie orszak skrzydlaty, weselne dzwonią sanie. Górska kolędo w czapie futrzanej, górska kolędo śnieżno-biała pani, róz ci w posagu wniósł zakopany, byś królowała na nim. Byś królowała na nim.
To grupa Pod Budą w góralskiej kolędzie, a teraz dalsza część informacji. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła w niedzielę w Rzymie, że zrezygnuje z dalszego przywództwa w partii europejskich konserwatystów i reformatorów i zapowiedziała udzielenie poparcia byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W wystąpieniu podczas festynu partii Bracia Włosi liderka tego ugrupowania i szefowa włoskiego rządu oświadczyła: uważam, że wykonałam swoje zadanie i chcę ogłosić, że ustępuję ze stanowiska przewodniczącej partii europejskich konserwatystów. Rodziny zasługującej na to, by mieć takiego przewodniczącego, który się nią może w pełni zająć. Będziemy przyjmować kandydatury. Zakładam, że wśród tych, którzy będą kandydować, znajdzie się także mój wielki przyjaciel Mateusz Morawiecki, dodała Meloni. W reakcji na brawa na te słowa oznajmiła, zwracając się do Morawieckiego: ten aplauz potwierdza, że poprze cię w tej batalii, którą prowadzisz także dla nas. Dwa rosyjskie tankowce przewożące tysiące ton produktów naftowych w pobliżu cieśniny Kerczeńskiej na Morzu Czarnym złamały się na pół, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na rosyjski kanał Telegramie. Wcześniej pojawiły się doniesienia o wycieku produktów naftowych do morza. Wołgoniew 212 i Wołgoniew 239 to bardzo wysłużone statki zbudowane pod koniec lat 60. i na początku 70. ubiegłego wieku. Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że jeden z członków załogi statku Wołgoniew 212 zginął, a 13 ewakuowano. Tankowiec osiadł na mieliźnie, dodano w oficjalnym komunikacie. Według rosyjskiego kanału na Telegramie MASZ, na który powołała się Ukraińska Prawda, uratowano 10 marynarzy z pokładów obu jednostek Wołgoniew 212 i Wołgoniew 239. 13 osób nadal znajduje się na morzu. Nie udało się odnaleźć 4 przebywających w ładowni w momencie katastrofy. Cała czwórka to mechanicy, którzy mogli utonąć natychmiast po uderzeniu fali, relacjonuje Telegram. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że do wypadku doszło podczas sztormu. Rosyjski resort spraw nadzwyczajnych informował wcześniej, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia był błąd człowieka popełniony w trudnych warunkach pogodowych. Niezależny rosyjski portal Meduza podał za państwowymi agencjami, że uszkodzone tankowce to jednostki zarejestrowane w porcie w Petersburgu. Kanał MASZ dodał, że oba przewoziły około 4000 ton mazutu, czyli ciężkiego oleju opałowego, który wyciekł na powierzchnię morza. Jest to substancja wyjątkowo niebezpieczna dla środowiska naturalnego. Izrael kontynuuje ataki w Syrii. Lider HTS. Możliwa eskalacja na cały Bliski Wschód. Izraelskie ataki na obiekty wojskowe w Syrii mogą doprowadzić do eskalacji napięcia w całym regionie Bliskiego Wschodu. Tak twierdzi Abu Muhammad el-Jalani, przywódca ugrupowania HTS, które przed tygodniem przejęło władzę w Damaszku. Argumenty Izraela straciły mocnie i nie usprawiedliwiają już wcześniejszych naruszeń syryjskiej granicy, powiedział w wywiadzie dla telewizji Syria TV, lider największego z ugrupowań, które 8 grudnia obaliły reżim Bashara al-Sadata. Dodał, że jedynym sposobem na zapewnienie w kraju bezpieczeństwa i stabilności są rozwiązania o charakterze dyplomatycznym. Znużona wojną Syria nie pozwoli na nowe konfrontacje po latach konfliktów. Priorytetem na tym etapie jest odbudowa i stabilność, a nie wchodzenie w spory, które mogłyby doprowadzić do dalszych zniszczeń. Przywódca HTS. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Izrael przeprowadził około 500 ataków w Syrii. Jak zauważył Sky News, armia niszczy tam przede wszystkim zapasy broni o znaczeniu strategicznym. Izraelskie siły zbrojne potwierdziły, że zniszczyły wiele pocisków dalekiego zasięgu, rakiet SCAD, pocisków manewrujących, myśliwców, śmigłowców, czołgów oraz około 90% rakiet ziemia-powietrzne znajdujących się na wyposażeniu syryjskiej armii. Po ucieczce Bashara al-Sadata wojska izraelskie weszły też do strefy zdemilitaryzowanej, która została utworzona w Syrii po wojnie arabsko-izraelskiej w 1973 roku. Armia Izraela przeszła na syryjską stronę góry Hermon w pobliżu Damaszku, gdzie przejęła opuszczony posterunek wojskowy. Szef sztabu Armii Izraela, Herzi Halevi, zapewniał, że jego kraj, cytuję, nie ingeruje w to, co dzieje się w Syrii i nie ma zamiaru się nią rządzić. Jednak jest zagrożenie w zapewnieniu bezpieczeństwa swoim obywatelom mieszkającym w Syrii. Podobnej retoryki używają wszyscy najeźdźcy, tak jak w Polsce w 1939 roku, że muszą bronić mniejszości narodowych, tak jak Rosjanie podczas ataku na Krym i teraz wojny ukraińskiej. Wszystkie narracje są takie same. FIFA nie przeprosi za mapę Ukrainy bez Krymu. Mapa zaprezentowana przez organizację FIFA w czasie losowania grup eliminacyjnych Mistrzostw Świata pokazała Ukrainę bez Krymu. Kijów zaprotestował i zażądał oficjalnych przeprosin od organizacji piłkarskiej. Tę mapę usunięto, ale przeprosin Ukraińcy się prawdopodobnie nie doczekają. FIFA jest świadoma incydentu związanego z jedną z grafik podczas losowania i omówiła sytuację z federacją. Segment został usunięty, napisano w oświadczeniu przesłanym do BBC. Grafika przedstawia państwa, których nie można sparować ze względów geopolitycznych. Mapy podkreślają rolę Ukrainy, ale nie uwzględniają półwyspu, który według prawa międzynarodowego jest uznany za jej część. Od 2014 roku Krym znajduje się pod rosyjską okupacją. Przynależność tego terytorium do Federacji Rosyjskiej uznaje zaledwie kilka państw z najbliższych sojuszników Moskwy. Ukraiński Związek Piłki Nożnej również wysłał w tej sprawie list do sekretarza FIFA i sekretarza generalnego UEFA. Na przeprosiny nie ma jednak co liczyć, skoro prezydent FIFA, czyli Międzynarodowej Organizacji Piłki Nożnej, Gianni Infantino, jest długoletnim przyjacielem Władimira Putina i często bywa na jego salonach. Były wiceminister sprawiedliwości, obecny poseł PiS, a wcześniej polityk suwerennej Polski Marcin Romanowski od czwartku jest poszukiwany listem gończym. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Warszawie Ochota zdecydował o 3-miesięcznym areszcie polityka podejrzanego w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura przekazała, że poseł PiS od 6 grudnia nie loguje się do sieci, nie posługuje się żadnym numerem zarejestrowanym na jego dane osobowe. W przestrzeni medialnej pojawiają się sugestie, że Romanowski mógł uciec za granicę. Szef MSZ-u Radosław Sikorski napisał na platformie X, że paszport dyplomatyczny męczennika od defraudacji publicznych pieniędzy przeznaczonych dla ofiar przestępstw znajduje się w depozycie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Była noc jak z Wendy. Nieważne dym czy mgła, za barem księżyc w pełni, przy barze smutny pan. Obrazek tak jak w kinie, fakt, główną rolę grałem sam. Widać, smutek grubi mnie. Żyjemy jak brat z bratem, smutek grubi mnie. Sobie wybrał mnie, zabieram go do baru, pocieszyć staram się. I tak nam lata płyną. W dwójkę raźniej jest. Widać, smutek grubi mnie. Żyjemy jak brat z bratem, smutek grubi mnie. Chyba smutek grubi mnie. Zaparzy mi herbatę, słowie nie martw.
Zapraszam Państwa do wysłuchania trzeciego rozdziału powieści Niebo i Piekło. Ostatnia część trylogii Jana Jakesa o wojnie secesyjnej. Czyta Filip Kosior.
Rozdział trzeci. Muszę złożyć tę przysięgę? Zapytał Cooper Maine. Przyjechał aż do Kolumbii, by dopilnować swoich spraw i nagle nabrał wątpliwości.
Jeśli chcesz uzyskać łaskę,
odparł prawnik Trezevant, siedzący po drugiej stronie chwiejącego się stołu służącego za biurko. Jego kancelaria spłonęła w wielkim pożarze 17 lutego, więc prawnik wynajął pokój na piętrze domu pogrzebowego Reverdiego Birda w ocalałej wschodniej części miasta. Salon pan Bird zmienił w sklep oferujący okaleczonym weteranom stopy skorka, drewniane kończyny i szklane oczy. Zgiełk oznaczał, że tego ranka interes szedł dobrze. Cooper wpatrywał się w ręcznie zapisaną przysięgę. Był wychudzony i jego rozczochrane włosy, choć miał zaledwie 45 lat, były poprzetykane siwizną. Zmizerniał z powodu złego odżywiania. 16-godzinne dniówki odbiły się cieniami pod jego głęboko osadzonymi piwnymi oczami. Modlił się nieustannie, by mógł odbudować magazyny, doki i handel swojego towarzystwa przewozowego Carolina Shipping Company w Charlestonie.
Rozumiem twoją niechęć, ale skoro generał Lee mógł w zeszłym tygodniu upokorzyć się i złożyć takie podanie w Richmond, ty też możesz,
powiedział Trezevant.
Prośba o łaskę oznacza, że zrobiło się coś złego, a ja nic złego nie zrobiłem. Zgadzam się, Cooper. Niestety rząd federalny tak nie uważa. Jeśli chcesz prowadzić interesy, musisz się uwolnić od brzemienia służby w Departamencie Marynarki Wojennej Konfederacji.
Cooper spojrzał na prawnika spod łba.
Pojechałem do Waszyngtonu osobiście, ciągnął Trezevant. I myślę, że w pewnym stopniu można ufać temu handlarzowi łaską, chociaż jest prawnikiem, a w dodatku Jankesem.
Gorzki humor nie wywarł wrażenia na słuchającym.
Nazywa się Jasper Deals. Jest chciwy, więc na pewno podrzuci twoje podanie urzędnikowi do spraw ułaskawień i na biurko prezydenta Johnsona przed wieloma innymi.
Za ile?
$200 amerykańskich albo ekwiwalent w funtach szterlingach. Moje honorarium wynosi $50.
Cooper zastanawiał się przez chwilę. W porządku. Daj mi te papiery. Rozmawiali jeszcze przez pół godziny. Trezevant znał wszystkie waszyngtońskie plotki. Powiedział, że Johnson chce wyznaczyć tymczasowego gubernatora w Karolinie Południowej, który zwoła konwencję konstytucyjną, tak jak ustalono to przed upadkiem Fortu Sumter. Johnson zgodnie z oczekiwaniami wybrał sędziego Benjamina Franklina Perry'ego, zaprzysięgłego unionistę sprzed wojny, który wprawdzie, podobnie jak generał Lee, ogłosił lojalność wobec swojego stanu, mimo że nienawidził secesji. Powiedział jednak,
wszyscy pójdziecie do diabła, a ja razem z wami. Rząd Karoliny Południowej będzie musiał spełnić żądania prezydenta, inaczej nie zostanie uznany,
dodał Trezevant.
Na przykład oficjalnie znieść niewolnictwo.
Prawnik zrobił taką minę, że Cooper spodziewał się usłyszeć coś ciekawego.
Ale rząd może... ustawić czarnuchów tak, że będziemy znów mieli siłę roboczą zamiast rozpuszczonej bandy.
Ustawić ich? Jak?
Poprzez, nazwijmy to, wprowadzenie pewnych zasad. Mówiono mi, że w Mississippi myślą o tym samym.
Czy te zasady odnosiłyby się też do białych?
Nie, tylko do wyzwoleńców.
Cooper zdawał sobie sprawę z ryzyka takiego prowokacyjnego posunięcia, ale nie obchodził go jego moralny aspekt. Koniec wojny przyniósł jemu, jego rodzinie i Karolinie Południowej wstyd i ruinę. Nie myślał w tym momencie o ludziach, z powodu których do niej doszło i których wojna wyzwoliła.
W południe stary ociężały koń Coopera. Człapał już w kierunku domu. Trasa wiodła ponownie przez centrum Columbia.
Cooper z trudem znosił ten widok. Prawie 120 kamienic poszło z dymem. Swąd spalonego drewna wciąż wisiał w powietrzu w ten gorący czerwcowy dzień. Śmieci i połamane meble zalegały ulice. Z wozu należącego do biura do spraw uchodźców, wyzwoleńców i ziem opuszczonych rozdawano tłumowi czarnych paczki ryżu i mąki. Inni wyzwoleńcy tłoczyli się na nielicznych fragmentach niezniszczonego drewnianego chodnika. Cooper dostrzegł wojskowe mundury i kilku cywilów, ale nie zauważył dobrze ubranych białych kobiet. Tak było wszędzie. Kobiety zostawały w domach, ponieważ nienawidziły żołnierzy i obawiały się wyzwolonych niewolników. Żona Coopera, Judith, stanowiła wyjątek i to go irytowało. Generał Sherman zniszczył drewniany most łączący brzegi rzeki Congaree. Pozostały tylko kamienne wsporniki, wystające z wody jak osmalone nagrobki. Powolna przeprawa na barce promowej dała Cooperowi sposobność dokładnego przyjrzenia się jednemu z niewielu budynków, który oszczędził ogień. Niedokończonej dużej kamienicy nieopodal wschodniego brzegu. W jego granitowej ścianie, jak kleksy na papierze, utkwiły trzy kule armatnie unionistów. Świadczyło to o furii Shermana. Widok tych kul wzniecił gniew Coopera. Podobne wzburzenie ogarnęło go, gdy zobaczył zgliszcza dzielnicy, do której dotarł wkrótce po zejściu z promu. Jechał brzegiem pasa wypalonej ziemi o szerokości kilometra. To tutaj, między płonącymi sosnami, szalała kawaleria Kilpatricka, pozostawiając czarną pustkę oznaczoną samotnymi kominami.
Tyle tylko zostało z domów stojących na drodze barbarzyńskiego marszu. Zniszczenia takie zaczęto nazywać piętnem Shermana. Spędził noc w obskurnej gospodzie za miastem. W barze niewiele mówił, ale słuchał uważnie, o czym debatują zubożali farmerzy siedzący wokół. Gdyby się im dokładnie przysłuchać, można by odnieść wrażenie, że to południe zwyciężyło, a przynajmniej było w stanie kontynuować walkę. Następnego ranka pojechał dalej, w upale i lekkiej mgle. Zapowiadało się kolejne gorące lato na nizinach. Podróżował polnymi drogami poniszczonymi przez dostawcze konwoje Unii. Farmerzy potrzebowali nowego, mocnego wozu, by przedostać się przez kolejne głębokości 20 centymetrów w piaszczystej glebie i dotrzeć do miasta ze zbiorami, jeśli w ogóle mieliby jakieś zbiory. Prawdopodobnie jednak nie mogli nigdzie znaleźć nowych wozów ani pieniędzy na ich zakup. Rozmyślając tak, Cooper wpadał w coraz większy gniew. Jadąc dalej w stronę Charlestonu i wybrzeża, przeciął nasyp kolejowy. Wszystkie szyny zniknęły i zostało tylko kilka podkładów. Nie spotkał żadnych białych, za to dwukrotnie widział, jak grupy czarnych przemierzają pola. Tuż za osadą Chicora, na szlaku do rzeki Cooper, napotkał kilkanaścioro czarnych mężczyzn i kobiet zbierających zioła przy drodze. Sięgnął do kieszeni starego płaszcza i złapał za pistolet, który zabrał ze sobą w podróż. Czarni przyglądali się Cooperowi. Jedna z kobiet miała na sobie czerwoną, aksamitną suknię ozdobioną kameą. Prawdopodobnie, pomyślał, skradzioną białej pani. Pozostali byli w łachmanach. Oblał się potem i ścisnął ukryty pistolet, ale pozwolili mu przejechać. Wysoki mężczyzna z czerwoną chustką zawiązaną na głowie stanął za nim na drodze.
— Już tu nie jesteś panem, szefie.
Cooper odwrócił się i spiornował go wzrokiem.
— A kto do cholery powiedział, że jestem? Weźcie lepiej do roboty i zrób coś pożytecznego.
— Nie musimy pracować, powiedziała kobieta w czerwonym aksamicie. — Nie możesz nas zmusić ani zbić. Już nie. Jesteśmy wolni.
— Tak. Wolno wam gnuśnieć i marnować życie. Wolno wam zapominać przyjaciół. Przyjaciół? Takich jak ty? Przecież to wy nas więziliście, zawołał człowiek w chuście. Zjeżdżaj stąd, szefie, bo cię ściągniemy z tej szkapy i stłuczemy tak, jak wyście nas tłukli.
Cooper zacisnął zęby. Wyciągnął pistolet i wymierzył. Kobieta w aksamicie wrzasnęła i wskoczyła do rowu. Inni się rozbiegli. Został tylko mężczyzna w chuście i zaczął się zbliżać do Coopera. Zdrowy rozsądek zwyciężył. Cooper uderzył szkapę butami i odjechał. Trząsł się przez jakieś 10 minut. Trezevant miał rację. Rząd stanowy musi coś zrobić, żeby ustawić wyzwoleńców. Wolność stała się anarchią. A bez rąk zdolnych do pracy w upale i wilgoci Karolina Południowa osunie się z ciężkiej choroby w śmierć. Później, gdy się uspokoił, zaczął rozważać, czym się zająć w firmie przewozowej. Na szczęście nie musiał zamartwiać się o Mont Royal. Przyzwoitość i dobre wychowanie nakazywały mu ułożenie się z wdową po Orim i teraz to ona ponosiła całkowitą odpowiedzialność za plantację, do której Cooper miał tytuł własności. W Madeleine płynęła mieszana krew i wszyscy o tym wiedzieli, ponieważ jego siostra Ashton oznajmiła to całemu światu. Nikt jednak nie przywiązywał uwagi do pochodzenia Madeleine. I tak pozostanie, dopóki będzie się zachowywać jak porządna, biała kobieta. Melancholijne rozważania o młodszych siostrach odwróciły jego uwagę od kłopotów w firmie. Przywołał obraz Brett, która wyszła za Jankesa, Billy'ego Hazarda, i według tego, co pisała w ostatnim liście, zmierzała z nim do Kalifornii. Ujrzał Ashton, która uwikłała się w jakiś groteskowy spisek w celu obalenia rządu Davisa i zastąpienia go bandą rozgorączkowanych łobuzów. Zniknęła gdzieś na zachodzie i podejrzewał, że nie żyje. Nie potrafił wykrzesać z siebie zbyt wiele smutku z tego powodu. Nie czuł wyrzutów sumienia. Ashton była trudną dziewczyną i spotykały ją wszystkie kłopoty typowe dla kobiet wielkiej urody i wielkich ambicji. A jej brak zasad moralnych zasługiwał na pogardę. Za plecami Coopera słońce opadało ku piaszczystym wzgórzom. Musiał jeszcze tylko przejechać przez słone błota. Jak on kochał Karolinę Południową, a szczególnie jej niziny. Tragiczna śmierć syna zmieniła go w południowca patriotę, chociaż wciąż uważał się za człowieka o umiarkowanych poglądach. Z jednym wyjątkiem. Był przekonany o wrodzonej wyższości białej rasy i jej zdolności do rządzenia społeczeństwem. Znajdował się właśnie w odległości 10 minut jazdy od miejsca, gdzie spotka człowieka, którego lojalność wobec południa była posunięta znacznie dalej, niż Cooper mógłby sobie wyobrazić. Nazywał się Desmond Lamotte. Wyglądał jak wielki strach na wróble. Miał nieprawdopodobnie długie nogi, które zwisały mu niemal do ziemi, gdy jechał na mule przez błota w pobliżu rzeki Cooper. Ręce były proporcjonalnie długie.
Jego kręcone marchewkowe włosy przecinało dziwnie wyglądające pasmo siwizny biegnące od czoła w tył. Dorobił się go na wojnie. Miał starannie przyciętą rudą brodę. Pochodził ze starego hugenockiego rodu, który zdominował w tym stanie arystokrację w miastach i na plantacjach. Jego nieżyjąca matka również nosiła hugenockie nazwisko panieńskie. Huger. Wojna wybiła niemal wszystkich młodych mężczyzn w obu rodach. Desmond pochodził z Charlestonu. Urodził się w 1834 roku. W wieku 15 lat miał ponad 1,90 m wzrostu. Gdy rozstawiał palce, rozpiętość jego dłoni od czubka małego palca do czubka kciuka wynosiła 25 cm, a stopy miał długie na ponad 30. I siłą rzeczy, jak każdy młodzieniec obdarzony silną wolą, buńczucznością i takimi predyspozycjami fizycznymi, postanowił zostać mistrzem tańca. Ludzie wyśmiewali go, ale się uparł. Nauczanie tańca od dawna było szanowaną profesją, zwłaszcza na południu. W pełnej hipokryzji Nowej Anglii kaznodzieje bez końca grzmieli i wyklinali tańczenie w parach, tańce w tawernach wokół umajonych słupów, bo to przypominało pogański rytuał, czy też jakiekolwiek tańce na biesiadach. Południowcy byli pod tym względem bardziej oświeceni dzięki swojej wyższej kulturze, duchowym związkom z angielską arystokracją i niewolnictwu. Niewolnictwo dało im czas na naukę tańca. Zarówno Jerzy Waszyngton, jak i Jefferson, wielcy południowcy zdaniem Desmonda, nie stronili od tańca. Już od wczesnego dzieciństwa, czy to chodziło o jazdę konną, czy o beztroskie rzucanie podkową wraz z dziećmi z charlestońskiej społeczności wolnych murzynów, Des La Motte wykazywał się zręcznością niespotykaną u innych chłopców, a już zupełnie wyjątkową u takiego, który tak szybko ruszył. Rodzice to zauważyli, a ponieważ wierzyli w korzyści, jakie dla młodego dżentelmena płyną z nauki tańca, posłali go na lekcje w wieku 11 lat. Des nigdy nie zapomniał pierwszych surowych słów nauczyciela tańca. Później powtarzał je własnym uczniom. Szkoła tańca nie jest miejscem rozrywki, ale miejscem nauki. A celem godziwej nauki nie jest bynajmniej to, żebyście zostali wybitnymi tancerzami, ale żebyście się stali dobrymi synami i córkami, dobrymi mężami i żonami, dobrymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami. W ciągu 5 lat poprzedzających wybuch wojny, rozsądnie i szczęśliwie ożeniony z panną Sally Sue Means z Charlestonu, Des założył szkołę przy King Street i kursował z powodzeniem między plantacjami na nizinach. Robił taki objazd 3 razy w roku, zawsze reklamując się przed przyjazdem w lokalnych gazetach. Nigdy nie brakowało mu uczniów. Chłopcom pokazywał podstawy szermierki, ale głównie uczył tańców. Kadryli i szkockich tańców, a więc takich, podczas których partnerzy ustawiali się w rzędzie i nie musieli wystawiać na szwang reputacji przez nadmierny kontakt fizyczny. Uczył też nowszych, śmielszych, importowanych z Europy tańców. Walca i polki. Pląsów w parach, kiedy to partnerzy spoglądali sobie w oczy z bliska, co niektórzy uważali za zbyt śmiałe. Duchowny kościoła episkopalnego w Charlestonie głosił kazania przeciwko tym niegodziwym praktykom pozwalającym mężczyźnie, który nie jest ani narzeczonym, ani mężem, otaczać kobietę ramionami i ściskać jej talię. Des śmiał się z tego. Uważał, że każda forma tańca jest moralna, ponieważ siebie i wszystkich swych uczniów też uważał za moralnych. Przez 5 cudownych lat uczył, korzystając ze standardowego podręcznika mistrza tańca, Rombaud, którego zniszczony egzemplarz miał tego dnia w skórzanej torbie u siodła. Mimo istnienia abolicjonistów i groźby wybuchu wojny, przewodził wystawnym balom i zjazdom plantatorów, patrząc z rozkoszą, jak atrakcyjni biali mężczyźni i ładne białe kobiety tańczą przy blasku świec od 7 wieczorem do 3 albo 4 nad ranem, niemal bez śladu zmęczenia. A zima była sezonem świetnych przyjęć w Charlestonie, z wielkim balem w prestiżowym towarzystwie świętej Cecylii na czele. Des miał szeroką, lecz eklektyczną wiedzę w dziedzinie tańca. Na pograniczu spotkał się z tańcem na kładce, podczas którego dwaj mężczyźni podrygiwali na desce położonej między beczkami, dopóki jeden z nich nie spadł. Na plantacjach obserwował tańce niewolników, korzeniami sięgające Afryki, polegające na wyszukanym stepowaniu piętami i palcami stóp w rytm kołatek wykonanych z kości zwierząt albo kowalskich raszpli. Plantatorzy na ogół zabraniali niewolnikom używania bębnów, bo uważali, że służą do przekazywania tajnych wiadomości na temat rebelii albo spisków podpalaczy. Godzinami potrafił marzyć przed portretem Thomasa D. Rice'a, wielkiego białego tancerza, który zachwycał publiczność na początku wieku swoją kreacją bohatera o czarnej twarzy Jima Crowa. Od mieszkańców Karoliny Południowej podróżujących na północ usłyszał o sekcie wirujących kwakrów, słynnych miłośników czarnuchów. Ich tańce symbolizowały doktrynę religijną. Sunący powoli wąż tancerzy obrazował wąską ścieżkę zbawienia. 3 lub 4 koncentryczne obwody tancerzy, obracające się w przeciwnych kierunkach, to koło w kole, czyli obowiązujący w tej sekcie symbol kosmosu. Des znał cały wszechświat amerykańskiego tańca, chociaż tych, którzy mu płacili, zapewniał, że lubi tylko ten rodzaj pląsów, jaki go sam naucza. Jego wszechświat runął wraz z pierwszą salwą armatnią w Forcie Sumter. Natychmiast zgłosił się do strzelców karolińskich, jednostki utworzonej przez jego najlepszego przyjaciela, kapitana Ferrisa Brixama. Z 80 ludzi w kwietniu pierwszego roku walk tylko 3 dożyło momentu, gdy generał Joe Johnston poddał ostatnią armię Konfederacji w Durham w Karolinie Północnej. W noc przed kapitulacją bestialski sierżant i 4 innych jankowskich żołnierzy schwytali Dessa i Ferrisa, gdy ci poszukiwali jedzenia i pobili ich do nieprzytomności. Des przeżył. Ferris zmarł w jego ramionach godzinę po tym, jak ogłoszono kapitulację. Zostawił żonę i 5 dzieci. Rozgoryczony Des dowlógł się jakoś do Charlestonu. Tu dowiedział się od 85-letniego wujka, że Sally Sue zmarła w styczniu na zapalenie płuc, po którym wywiązały się komplikacje z powodu niedożywienia. Jakby tego nie było dość, w czasie wojny cała rodzina Lamotów była wielokrotnie hańbiona przez członków innej rodziny mieszkającej nad rzeką Ashley. Tego już Des nie mógł znieść. Jego umysł oszalał tak, że nie pamiętał, co się działo przez kolejny miesiąc. Zaopiekowali się nim podstarzali krewni. Teraz prowadził muła przez błota, szukając dawnych klientów z plantacji albo ludzi, którzy mogliby sobie pozwolić na lekcje dla dzieci. Nikogo takiego nie znalazł. Za nim na bosaka szedł 54-letni służący. Złamany artretyzmem, Juba. To imię pochodziło z czasów niewolnictwa i oznaczało muzykanta. Po powrocie z wojny Des skłonił go, by podpisał z nim dożywotni kontrakt na posługi osobiste. Juba obawiał się tej nowej wolności, którą obdarzył go legendarny Lincoln, więc chętnie postawił krzyżyk na dokumencie, którego nawet nie potrafił przeczytać. Juba maszerował w słońcu i jedną ręką opierał na zadzie muła prowadzonego przez człowieka mającego tylko 2 cele. Wrócić do profesji, którą kochał, nawet w świecie zrujnowanym przez Jankesów, i wziąć odwet na tych wszystkich, którzy przyczynili się do nędzy jego rodziny i kraju. Właśnie tego człowieka spotkał na drodze Cooper Maine. Jasna sosnowa kładka szeroka na jakieś 75 centymetrów leżała w poprzek obniżenia w słonych błotach. Tylko dzięki niej można było przebyć to miejsce. Cooper dotarł do początku kładki 2 kroki wcześniej niż niezgrabny człowiek na mule. Mężczyzna wraz z towarzyszącym mu ponurym murzynem zatrzymał się po drugiej stronie. Na suchym pagórku, z 6 metrów od przejścia, wygrzewał się w słońcu aligator. Zwierzęta te często występowały na nabrzeżnych błotach. Ten osobnik był dorosły, mierzył ponad 3 metry, a ważył pewnie z 250 kilogramów. Spłoszony przez intruzów ślizgnął się do wody i zanurzył. Ponad wodą zostały tylko nieosłonięte oczy. Powoli posuwały się w stronę kładki. Aligatory mogą być niebezpieczne, jeżeli są głodne albo uznają, że jakiś człowiek czy zwierzę stanowią dla nich zagrożenie. Cooper dostrzegł aligatora. Chociaż widywał te gady od dziecka, zawsze go przerażały. Miewał czasami koszmary senne, w których jawiły mu się ich wypełnione zębami paszcze. Zadrżał, gdy oczy bestii przesunęły się bliżej. Nagle ślepia zniknęły pod wodą i aligator odpłynął. Cooper znał skądś młodego człowieka z rudą bródką, ale nie potrafił przypisać do twarzy nazwiska. Usłyszał jego słowa z drugiego końca kładki. Niech mnie pan przepuści. Nie widzę powodu, zaczął zgrzany i zdenerwowany Cooper. Mówię jeszcze raz, niech mnie pan przepuści. Nie, mój panie. Jest pan impertynencki i arogancki, a poza tym nie znam pana. Za to ja pana znam. Spojrzenie młodego człowieka wyrażało tłumioną wściekłość, lecz mówił spokojnie, a nawet grzecznie. Ten kontrast spowodował, że nerwy Coopera się napięły. Pan jest Cooper Maine z Charlestonu. Carolina Shipping Company. Plantacja Mont Royal. Desmond Lamotte, mój panie.
Ach tak, nauczyciel tańca.
Po tym wyjaśnieniu Cooper wprowadził konia na kładkę. Wywołało to taki efekt jak rzucenie zapałki na stóg siana. Des kopnął muła i ruszył do przodu. Kopyta zastukały na desce. Muł przestraszył konia Coopera. Wierzchowiec stanął w bok i spadł z kładki. Cooper przekręcił się w powietrzu, by uniknąć zmiażdżenia i upadł na mieliznę obok konia. Otrząsnął się. Nic mu się nie stało, ale cały był ubabrany lepkim mułem.
Co do diabła się z panem dzieje, Lamotte?
Dyshonor, mój panie.
Doskwiera mi dyshonor. Chyba, że pańska rodzina nie pojmuje już znaczenia honoru. Może jest tak nieuchwytny jak blask słońca, ale w życiu równie ważny.
Ociekając wodą i drżąc z zimna pomimo upału, Cooper zastanawiał się, czy przypadkiem nie spotkał kogoś, kogo wojna pozbawiła rozumu.
Na Boga, nie wiem, o co panu chodzi. Chodzi mi, proszę pana, o tragedię, do których członkowie pana rodziny doprowadzili członków mojej. Nic nie zrobiłem żadnemu Lamotowi.
Za to inni o pańskim nazwisku popełnili grzeszne czyny. Skalaliście honor Lamotów, gdy pułkownik Maine przyprawił rogi mojemu kuzynowi Justinowi, a wasz zbiegły niewolnik, Kufi, zabił mojego kuzyna Francisa. Mówię panu, że nie miałem nic wspólnego. Odbyliśmy naradę rodzinną z tymi, którzy przetrwali. Przerwał mu Des. Cieszę się, że pana spotkałem, bo teraz nie muszę pana szukać po całym Charlestonie. Po co miałby mnie pan szukać? By pana poinformować, że Lamotowie postanowili wyrównać dług honorowy. Naprawdę opowiada pan bzdury. Pojedynki są niezgodne z prawem. Nie chodzi o pojedynek. Użyjemy innych środków. W czasie i miejscu, które sami wybierzemy. Lecz spłacimy dług. Cooper sięgnął po cugle konia. Woda ściekała z jego rękawów i ze zwierzęcia, zakłócając ciszę. Chciał zadrwić z tego zwariowanego człowieka, ale powstrzymał go wyraz jego oczu. Wyrównamy rachunki z panem, panie Maine, albo z czarną wdową po pańskim bracie, albo z obojgiem, oświadczył Desmond Lamott. Może pan być tego pewny. I ruszył. Kopyta muła stukały okładkę jak strzały z pistoletu. Gdy dotarł do stałego gruntu, jego zgarbiony służący pobiegł za nim, ani razu nie spojrzawszy na Coopera. Cooper zadrżał i wyprowadził konia z bagna. Późnym wieczorem w domu na Trout Street Cooper opowiedział żonie o tym spotkaniu. Judith skwitowała to uśmiechem.
On mówił poważnie, rzucił zdenerwowany. Nie widziałaś go, a ja tak. Nie każdy człowiek, który wyjeżdża na wojnę, wraca zdrowy psychicznie.
Nie zauważył jej ponurego spojrzenia, ani nie przypomniał sobie, w jakim sam był stanie po śmierci syna.
Muszę ostrzec Madeleine w liście, powiedział.
Ogrody zimowe. Broadway między Bleecker i Amity Street. Dziś wieczorem, godzina 19:30. Richelieu, konspiracja. Obsada. Edwin Booth, Charles Baron, J.H. Taylor, John Diot, W.A. Donaldson, C. Campbell Mason, panna Rose Eitang, pani Mary Wilkins i inni.
Kończąc dzisiejszy program, pragnę państwu powiedzieć, że nasze życzenia świąteczne będą przekazywane w czwartek 26 bieżącego miesiąca, czyli w drugi polskiej tradycji Dzień Świąt. Natomiast również po angielsku w same święta Bożego Narodzenia, więc 25. A 24 specjalne wydanie polskiego programu dotyczące naszych pięknych tradycji i Wigilii. A teraz życzę państwu przyjemnych przygotowań do świąt. I jeszcze raz przypominam, że nie dajmy się zwariować komercji, która nas otacza, że wszystko trzeba kupić. Czasami jak się idzie do sklepów, to przeraża. Mnie osobiście przeraża tłum i bardzo chętnie go unikam. A więc komercja niech sobie jest komercją, a my skupmy się na duchowym wymiarze tego, co jest najważniejsze, na rodzinie, na przyjaciołach i znajomych, czego i państwu, i sobie życzę. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.